Wszyscy politycy na świecie w ostatnich latach nauczyli się, że inflacja jest zabójcą rządów. Wszędzie, gdzie była wysoka inflacja, rządy kończyły żywot. Czy to były rządy prawicowe, jak w Wielkiej Brytanii? Czy to były rządy lewicowe, jak w Stanach Zjednoczonych? Widzimy, że światowy system finansowy na pewno trochę trzęsie się w posadach. Dolar był tą kotwicą wartości, walutą, którą warto trzymać długookresowo. I wydaje mi się, że ludzie zaczęli sobie zadawać pytanie, czy rzeczywiście tak będzie. NBP i Adam Glapiński zrobili dobry zakład na złoto. Dlaczego? Dlatego, bo zaczęli kupować złoto tuż przed momentem, kiedy na świecie pojawiła się taka potrzeba akumulacji tego kruszca. Posiadanie dużych rezerw zwiększa wiarygodność danego kraju w relacjach z inwestorami zagranicznymi. I to jest ten plus. Ale teraz uwaga, bo to jest dość ciekawe. Złoto mają kraje, które są w konflikcie z krajami zachodnimi, czyli Chiny, Rosja, które obawiają się, że kiedyś mogą zostać odcięte od systemu dolarowego.
Nie jutro, i myślenia o emeryturze z mBankiem. Policzymy, ile potrzebujesz na emeryturę i pomożemy zrealizować plany. Wejdź na mbank.pl/emerytura i zacznij regularnie dbać o swoją przyszłość.
Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga, witam i zapraszam na program Horyzonty. Zachęcam, by kanał subskrybować, by tę rozmowę skomentować oraz ją polubić. Spotkanie z Ignacym Morawskim, wicenaczelnym Pulsu Biznesu, dyrektorem Centrum Analiz Spot Data. Jeden z Państwa ulubionych ekonomistów jest dzisiaj ponownie gościem w programie Horyzonty. Witaj, Ignacy.
Dzień dobry, witam.
Powiedz proszę, czy byłbyś skłonny zgodzić się z taką tezą, że Polacy się przestali godzić na podwyżki cen? Że mamy dość inflacji i nie chcemy więcej, by było drożej?
Ja myślę, że konsumenci nigdy nie akceptują inflacji. W sensie jakiejś takiej zgody, aprobaty, radości. Natomiast są czasy, kiedy muszą akceptować podwyżki cen, ponieważ nie za bardzo mają wybór. Mhm. Czyli w sytuacji, kiedy ceny rosną powszechnie, konsument, widząc wyższą cenę, obawia się, że jak pójdzie do innego sprzedawcy, tam ta cena będzie jeszcze wyższa, więc łatwiej mu to zaakceptować. Dziś jesteśmy w odwrotnej sytuacji. Dziś jesteśmy w sytuacji, w której ludzie są bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o zakupy. Ich dochody średnio rzecz biorąc, bo sytuacja poszczególnych ludzi jest różna, ale średnio rzecz biorąc rosną. Można powiedzieć, że poziom dochodów odrobił już straty z okresu wysokiej inflacji, ale nie ma jakiejś wielkiej skłonności do zakupów, boomu zakupowego, na który liczyli niektórzy ekonomiści, niektóre firmy, niektórzy inwestorzy. Wydawało się, że po tym, jak inflacja ustąpi, w Polsce dojdzie do wyraźnego, bardzo istotnego przyspieszenia konsumpcji. To się nie wydarzyło. Konsument jest dzisiaj bardzo ostrożny i właśnie wybredny cenowo. Czyli jak widzi towar o wyższej cenie, niż mu się wydawało, że ona będzie, to jest skłonny iść do innego sklepu. Dlatego między sklepami dużymi trwa dziś walka cenowa.
Ale czy my jesteśmy teraz w takiej epoce, wiesz, bo nasze pokolenie, też młodsi ludzie, szczególnie młodsi, to w życiu nie mieli do czynienia z taką wysoką inflacją, jak ta, którą obserwowaliśmy nie tak dawno temu. Wcześniej tego rodzaju poziomy to było raczej charakterystyczne dla lat 90. XX wieku. Pokolenie naszych rodziców, my pewnie mniej pamiętamy, pokolenie naszych rodziców to doskonale pamięta. Teraz to pamięta także pokolenie nasze i młodsze. Ale czy to znaczy, że to jest wydarzenie pokoleniowe i tego rodzaju wysoka, duża, chociaż nie hiperinflacja, ta była w latach 90., to co widzieliśmy teraz, zbliżające się do 20%, to wszystko było w jakimś sensie pod kontrolą, ale można powiedzieć, że to jest wydarzenie pokoleniowe i naprawdę długo się nie powtórzy?
Wydaje mi się, że wydarzenie na taką skalę, jak inflacja w Polsce w 2022 roku, która w pewnym momencie zbliżyła się do 18%, prędko się nie powtórzy. Oczywiście nie znamy przyszłości, nikt nie ma szklanej kuli, ale pamiętajmy, że ta inflacja była pokłosiem największej od 100 lat pandemii, największej od 80 lat wojny w Europie. Oczywiście nie była ich bezpośrednią konsekwencją, ale pośrednią, poprzez różne wydarzenia, które nastąpiły w wyniku tych kataklizmów. Więc jeżeli nie dojdzie do tego typu kataklizmów, to moim zdaniem takiej inflacji nie będziemy mieli prędko. Natomiast ta inflacja, jak sądzę, była wydarzeniem pokoleniowym też ze względu na fakt, że zostawiła pewne blizny w zaufaniu ludzi do pieniądza. Sądzę, że wzrosło poczucie, że system finansowy, system pieniężny, w którym żyjemy, jest niepewny. W latach 90. sytuacja była trochę inna. Inflacja rzeczywiście wtedy była dwucyfrowa, ona tak powoli schodziła przez całe lata 90., prawda? Z bardzo wysokich poziomów na początku transformacji do niższych pod koniec lat 90., ale wtedy to było wszystko wpisane w oczekiwania. Przecież powszechne było w latach 90., że człowiek dostawał podwyżkę płac kilka razy w roku. Następowała waloryzacja płac, notoryczna, prawda? Teraz w ostatnich 10-20 latach tego nie było. Ludzie nie oczekiwali takiej inflacji. Nieoczekiwana inflacja jest dużo bardziej bolesna, bo nagle zżera wynagrodzenia, sprawia, że ludzie czują się zdezorientowani i co najważniejsze, inflacja powoduje konflikty, prawda? Ci, którzy szybciej podniosą ceny, szybciej dostaną podwyżki płac, mają się lepiej, a ci, którzy tego nie zrobią, mają się gorzej. Więc często pewna zdolność wywalczenia, wyszarpania sobie decyduje o tym, ile ludzie mają dochodów. Nie zdolność pracy, pracowitość, kreatywność, rzetelność, czyli to, co wszyscy sobie cenimy na rynku pracy, tylko zdolność do wyrwania sobie szybszego podniesienia ceny, mocniejszej negocjacji płacowej. To w czasach wysokiej inflacji decyduje. I dlatego inflacja jest tak bolesna. I sądzę, że nawet dziś, jak jesteśmy już w okresie niskiej inflacji, bo dziś inflacja w Polsce jest normalna. Wzrost cen średnio, cen konsumpcyjnych, czyli tych towarów i usług, które ludzie kupują. Nie lokomotyw, to lokomotywy w to nie wchodzą, bo w latach 70. żartowano, że jedzenie drożeje, lokomotywy tanieją. We wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych nie wchodzą lokomotywy. Więc ta inflacja dzisiaj wynosi 2,5% i jest normalna.
Jest idealnie w celu.
Ale wydaje mi się, że panuje taki stan podwyższonego braku zaufania do
trwałości.
Do systemu. Tak, do trwałości tej niskiej inflacji. Mówi się dużo o tym na przykład, że rosnące wydatki militarne mogą sprzyjać powrotowi inflacji. Konflikty społeczne. Konflikty społeczne też sprzyjają powrotowi inflacji.
No właśnie, chciałem cię poprosić o zestaw takich kataklizmów, które mogą wpływać na wzrost inflacji. Ty powiedziałeś o tych dwóch, które sprawiły, że mieliśmy 3 lata temu do czynienia z inflacją 18%. Mówiłeś o efektach COVID-u. No i to jest tak, że na rynek został zasypany pieniędzmi, firmy były dofinansowywane, były programy rządowe w bardzo wielu krajach na świecie, żeby jakoś utrzymać ten... Może nawet nie tyle wzrost gospodarczy, co po prostu ratować te firmy, więc po prostu pojawiło się dużo pieniędzy na rynku. To jest naturalną konsekwencją jest spadek wartości tego pieniądza. Co wspólnego miała inflacja z wojną z kolei?
No, pamiętajmy, że tak naprawdę najważniejszym powodem inflacji w 2021 i 2022 roku były tak zwane zaburzenia podażowe, zaburzenia w systemie produkcji na świecie. Czyli ludzie mieli więcej pieniądza, tak, to prawda, ale też mieli większą potrzebę utrzymywania wysokiej poduszki bezpieczeństwa, czyli chcieli trzymać ten pieniądz. Więc sama większa ilość pieniądza sama w sobie nie musi spowodować inflacji, jeżeli ludzie chcą trzymać ten pieniądz. Wyobraźmy sobie hipotetycznie taką sytuację, że dzisiaj każdemu w Polsce dajemy po 100 tysięcy złotych. Czy to będzie inflacyjne, czy nie? No, w dzisiejszych warunkach pewnie tak, ale ostatecznie odpowiedź brzmi, to zależy, bo jeżeli ludzie będą się bać o pracę, o przyszłość, o bezpieczeństwo, o stabilność i będą chcieli trzymać pieniądz i będą ufali, że ten pieniądz zachowa wartość, to nie musi być inflacyjne. Więc to, czy zwiększona ilość pieniądza powoduje inflację, czy nie, zależy od wielu innych czynników. Natomiast w czasie pandemii i w pierwszych etapach wojny w Ukrainie doszło do ogromnych braków na świecie w zakresie dostępności towarów. Łańcuchy dostaw
właśnie,
zrywane. Przerwane
łańcuchy dostaw,
nie dochodziły towary na czas. Były problemy w pracy fabryk. Później, najważniejsza rzecz, zabrakło gazu. I to spowodowało wyskok cen. I te zaburzenia podażowe były prawdopodobnie ważniejsze niż zwiększona ilość pieniądza. Toczyła się taka debata, głośna dosyć wśród ekonomistów, szczególnie amerykańskich, gdzie po jednej stronie stali ci, którzy uważali, że ta fala inflacji była monetarna, czyli była wywołana tą masą właśnie pieniądza. A po drugiej stronie byli ci, którzy uważali, że ona wynikała głównie z zaburzeń podażowych. I po drugiej stronie był na przykład Ben Bernanke, czyli laureat Nagrody Nobla sprzed bodajże 3 lat. Były przewodniczący Rezerwy Federalnej. On twierdzi, że mechanizm tej fali inflacyjnej, która była, rozpoczął się od zaburzeń podażowych. Najpierw zabrakło towarów, wzrosły ceny towarów, ludzie zaczęli żądać wyższych płac, a że w systemie było więcej pieniądza, dostali wyższe płace i wtedy ruszyły ceny usług. Dlaczego to wyjaśnienie jest ważniejsze? Bo ono nam pozwala zrozumieć, dlaczego inflacja szybko zniknęła. Gdyby powodem były czynniki tylko pieniężne, czyli duża ilość pieniądza, to inflacja prawdopodobnie tak szybko by nie zniknęła. Ona bardzo szybko odeszła.
Czyli skończyły się problemy z dostawami, inflacja się skończyła.
No, to był oczywiście skomplikowany mechanizm, ale mniej więcej tak. I to łączy pandemię z wojną, bo te wydarzenia powodują braki towarów.
No to powiedz jeszcze raz, bo zacząłeś o tym mówić, niepotrzebnie ci przerwałem, jakie są takie czynniki ryzyka na horyzoncie, przyszłe kataklizmy, które mogą się wydarzyć i mogą doprowadzić do wysokiej inflacji.
Najbardziej oczywistym kataklizmem byłaby wojna. Tak często się dziś pyta o to, czy będzie wojna, czy ona może się wydarzyć na naszym terytorium, czy może się przesunąć na zachód.
Zawsze wojna jest przyczyną inflacji.
Wojna jest proinflacyjna. Może, nie musi być, ale często była w przeszłości proinflacyjna. Z wielu powodów. Raz, rządy często finansują swoje potrzeby wojenne dodrukiem pieniądza. To jest jeden powód. A drugi powód jest taki, że w czasie wojny zasoby produkcyjne gospodarki są na wielką skalę przemieszczane w stronę produkcji zbrojeniowej. Czyli nagle produkuje się więcej stali, amunicji, czołgów, armat, co sprawia, że produkuje się mniej towarów konsumpcyjnych. A jednocześnie do produkcji trzeba cały czas bardzo dużo ludzi, więc oni mają dochody, mogą je wydawać, więc następuje nierównowaga między dochodami a produkcją. I to jest proinflacyjne. Ale ja sądzę, że wojna jest takim, oczywiście, wydaje mi się, ostatecznym punktem wszystkich naszych strachów.
Tak.
Więc...
Przed nim jest też kolejka innych
strachów. Zanim do tej wojny dojdziemy, wydaje mi się, że coś, co dzisiaj naprawdę pochłania uwagę przynajmniej części inwestorów i ekonomistów, nie wszystkich, ale części, jak rozmawiam, czytam, to na pewno tak, to jest obawa, że wyszliśmy w taki okres, taką erę, kiedy politycy nie są w stanie w pełni kontrolować stabilności wartości pieniądza. Że rosnące zadłużenie publiczne na świecie, szczególnie w dużych krajach jak Stany Zjednoczone, oraz konflikty społeczne sprawiają, że w długim okresie trudno będzie utrzymać stabilność finansową. Co mam na myśli? W momencie, kiedy system powiększa dług, ten dług raz na jakiś czas może się okazywać niespłacalny, prawda? Znaczy, nie wiem, czy rządy, czy firmy nabiorą kredytów, okaże się, że nie mają wystarczająco dochodów, żeby obsługiwać to zadłużenie. To wtedy najprostszą redukcją tego ciężaru zadłużeniowego jest wyższa inflacja. Takie jest rozumowanie tej części inwestorów, o których mówię, tak? Którzy się obawiają o stabilność systemu w długim okresie.
Czyli to może być trochę inflacja wywołana przez rządy na użytek ograniczenia kosztów własnego zadłużenia?
W pewnym sensie tak, z automatu. Oczywiście to nie dzieje się celowo. Rządy nigdy nie wywołują inflacji celowo. Ale może na przykład dochodzić do sytuacji, wyobraźmy sobie taką sytuację, w której zadłużenie publiczne rośnie i w pewnym momencie inwestorzy przestają zgłaszać popyt wysoki na obligacje skarbowe, zaczynają uciekać do innych form alokacji aktywów, nie wiem, do złota. Generalnie zaczyna się proces tezauryzacji, czyli kupowania trwałych aktywów. I następuje wstrząs w systemie finansowym i bank centralny zaczyna interweniować, to co w czasie pandemii, i zwiększać płynność w systemie, czyli ilość gotówki, po to, żeby zabezpieczyć system finansowy, prawda, żeby go ustabilizować. No, w pewnym momencie okazuje się, że tej gotówki jest za dużo i ceny rosną, więc tak to może wyglądać. Trochę jak w czasie pandemii. Dlatego powiedziałem, że pandemia zostawiła pewne blizny, bo uświadomiła ludziom, że w sytuacji dużych wstrząsów inflacja jest tym ostatecznym rozwiązaniem, które redukuje dług. I tego się ludzie boją. I dlatego kupują masowo złoto.
A właśnie. O tym, że ludzie kupują masowo złoto, nawet banki centralne, szczególnie taki jeden przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie, to sobie jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Ale co jeszcze? Chciałem cię zapytać o uzupełnienie jeszcze tego katalogu wydarzeń, zjawisk może bardziej, które się mogą wydarzyć, które są przed nami, które mogą sprawić, że inflacja wróci.
No więc ja powiedziałem o długu publicznym,
tak.
Ale ten dług publiczny, on w pewnym sensie spina, czy inaczej, obawy przed długiem publicznym. Bo ja nie sądzę, żeby dziś wskaźnik długu publicznego na świecie, czy w krajach rozwiniętych, w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, był na niebezpiecznym poziomie. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli z tym do czynienia. Ale istnieje pewna obawa o to, że w przyszłości tak będzie. I ta obawa o rosnący dług publiczny, ona, można powiedzieć, wiąże przeróżne czynniki ekonomiczne, których inwestorzy, ludzie, firmy, eksperci się obawiają. Jednym z nich są konflikty polityczne, narastające, prawda? Można powiedzieć, że w wielu krajach widać rosnącą przepaść między stronnictwami politycznymi. Kiedyś, przynajmniej 20-30 lat temu, stronnictwom politycznym i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie Zachodniej, i w Polsce było łatwiej się dogadać co do pewnych pryncypiów, prawda? Dzisiaj jest więcej partii antysystemowych, takie, które kwestionują nie tyle kurs, na jakim znajduje się kraj, ale same zasady systemu.
Wartości pewnie, prawda? A pryncypiów, które łączą, jest coraz mniej.
Tak. A dlaczego konflikt polityczny sprzyja inflacji? Bo bardzo trudno w warunkach dużej polaryzacji ustalić, kto ma pokrywać koszty wydatków publicznych. Prawda? Więc konflikt polityczny generalnie sprzyja zadłużeniu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, starzenie się społeczeństw. Starzenie się społeczeństw w krajach rozwiniętych sprawia, że wzrastać będą zobowiązania związane z emeryturami. Jest taki brytyjski ekonomista Charles Goodhart, bardzo znany, który tuż przed pandemią napisał książkę, w której ostrzegał, że czeka nas era wysokiej inflacji. Wiele osób się pukało w głowę, to nie ma sensu i tak dalej. Okazało się, że ma rację, niekoniecznie z tych powodów,
tak
o których
jest.
Mówił.
Ale się stało.
Ale się stało. Natomiast on przekonywał, że czeka nas podwyższona inflacja ze względu na fakt, że ilość zobowiązań emerytalnych będzie rosła, a jednocześnie zdolność polityczna do pokrycia tych zobowiązań nie będzie wysoka. Prawda? Czyli chęć młodszych pokoleń do finansowania tych starszych nie będzie wysoka, co będzie sprawiało, że co jakiś czas będzie narastał dług publiczny bardzo silnie, w taki sposób, który będzie czynił inflację jedynym sposobem realnej redukcji tego długu. Więc to jest drugi taki czynnik. Trzecim czynnikiem są same wydatki militarne, nawet bez wojny. Wydatki militarne mogą być proinflacyjne z powodów, o których powiedziałem. One zwiększają dochody w gospodarce, ale nie zwiększają dostępności dóbr konsumpcyjnych. Prawda? Normalnie na co możemy wydać pieniądze? Na towary konsumpcyjne, które zapewniają nasze bieżące potrzeby, wypełniają nasze bieżące potrzeby, albo na towary inwestycyjne, które wypełniają nasze potrzeby w przyszłości, czyli pozwalają produkować towary konsumpcyjne w przyszłości. Towary militarne nie są ani dobrem konsumpcyjnym, ani nie pozwalają produkować dóbr konsumpcyjnych w przyszłości. I dlatego ich produkcja na wielką skalę może potencjalnie prowadzić do inflacji, no bo ona wysysa zasoby w gospodarce z tych sektorów, które produkują dobra i towary konsumpcyjne, przesuwa je do innych sektorów, co przy utrzymaniu dochodów na niezmienionym poziomie albo na trajektorii rosnącej może wywoływać presję inflacyjną. Była taka sytuacja w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, kiedy Stany intensyfikowały wysiłek wojenny w Wietnamie. Czyli to nie była wojna, która się toczyła na terytorium Stanów Zjednoczonych. Przeciętny Amerykanin nie miał z nią nic wspólnego, oprócz tego, że mówiło się o niej dużo w mediach i można powiedzieć, że panowała obawa przed zaciągiem do wojska wśród młodych ludzi, ale jeszcze zanim Ameryka przegrała tę wojnę, to nie był to jakiś gigantyczny wstrząs. Ale skala wydatków była duża. I stopniowo w amerykańskiej gospodarce narastała presja inflacyjna od połowy lat 60., od drugiej połowy lat 60. I w końcu w latach 70. Skumulowały się efekty wysokich wydatków militarnych, zaburzeń na rynkach surowców i to wyprodukowało dużą dekadę wysokiej inflacji. Więc to na pewno jest taki czynnik. Więc ja bym wymienił te trzy. Jasne. Konflikty społeczne, emerytury, wydatki militarne. Tego dziś boją się ci, którzy obawiają się powrotu inflacji w przyszłości.
Jasne. Być może ktoś z Państwa mógłby zapytać, ale w ogóle po co nam inflacja? To znaczy nas z perspektywy konsumentów nie cieszy wzrost cen. To pytanie, czy jest coś takiego jak zdrowy poziom inflacji, czy zdrowej gospodarce inflacja jest potrzebna i o jakim poziomie zdrowej inflacji mówimy w przypadku naszej gospodarki? Pomoc naukowa, no przecież nie dla ciebie, być może nie wszyscy z Państwa wiedzą, że my mamy to niejako oficjalnie zapisane. No jest to oficjalnie na papierze określone. To jest ten cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego, 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Czyli jest taki tak naprawdę przedział od 1,5% do 3,5% poziomu inflacji. My jesteśmy w samym środku, jesteśmy w celu w tej chwili. I właśnie co to znaczy? To jest dobra inflacja, zła i czy w ogóle gospodarka może być zdrowa bez inflacji?
Generalnie gospodarka może być zdrowa bez inflacji. Brak inflacji jest objawem zdrowia gospodarki, jej stabilności. Ludzie nie lubią inflacji generalnie. Większą zagadką jest to, dlaczego nie lubią inflacji, ale wiemy, że nie lubią inflacji. Ja już powiedziałem, że moim zdaniem nie lubią inflacji, ponieważ ona powoduje
nierówności,
które nie wynikają z wysiłku pracownika, ale wynikają ze zdolności do wyrwania sobie pewnych przywilejów w systemie. Natomiast oczywiście żyjemy w takim systemie gospodarczym, w którym banki centralne starają się utrzymać pewną umiarkowaną inflację, nie zerową. Dlaczego?
No właśnie.
Niektórzy mówią, że to bez sensu.
No właśnie.
Że to jest szkodliwe, inflacja powinna wynosić zero.
No właśnie.
Natomiast problem polega na tym, że banki centralne i generalnie takie dominuje dziś myślenie ekonomiczne wśród ludzi, którzy zajmują się polityką gospodarczą, nie chcą doprowadzić do deflacji. Uważają, że deflacja jest absolutnie
gorsza od inflacji.
Jest trudniej sobie z deflacją poradzić. Szczególnie w systemie takim, w którym żyjemy, w którym jest dużo długów. Dlaczego deflacja jest niebezpieczna?
Bo deflacja, czyli spadek cen. Tak. Bo żebyśmy sobie też to wyjaśnili i rozumieli. My mówimy w Polsce w ostatnich latach, dosłownie kilku, o spadku inflacji, czyli o mniejszym wzroście.
Tak.
O spadającej dynamice, ale wciąż wzrostu cen.
Tak.
Deflacja to jest wprost spadek cen. Coś kosztuje mniej niż kosztowało.
Tak. I deflacja najczęściej występuje w warunkach dużego kryzysu gospodarczego. Czy może wystąpić? Dlaczego banki centralne, ekonomiści, ludzie odpowiedzialni za politykę gospodarczą obawiają się deflacji i nie chcą w żaden sposób do niej doprowadzić? Bo deflacja prowadzi do realnego wzrostu długów i może przez to utrzymywać stan niskiej aktywności gospodarczej. Czyli w czasach deflacji bardzo trudno jest pobudzać gospodarkę, na przykład niższymi stopami procentowymi, bo nie da się obniżyć stopy procentowej poniżej zera. Stopa procentowa jest trochę dzisiaj jak taki joystick. Nie? To jest tak uznawane. Taki joystick, który pozwala utrzymać gospodarkę na stabilnej trajektorii. Czyli jak gospodarka na przykład jest w kryzysie, to trochę się ją stymuluje. Jak rośnie bardzo szybko, zwiększa się ilość długów, jest ogromny optymizm, no to trochę się starają, powiedzmy, schłodzić, mówiąc uproszczonym językiem. Więc i tym joystickiem jest stopa procentowa. I żeby utrzymać gospodarkę na stabilnej trajektorii, bank centralny musi mieć możliwość manewru tą stopą procentową. Kłopot polega na tym, że nie da się nominalnej stopy procentowej sprowadzić poniżej zera. No bo wyobraźmy sobie, że stopa wynosi minus 5%. To oznacza, że jak zaniesie się 10 tysięcy złotych do banku, to po roku ma się 500 zł mniej. No to nikt by do banku nie zanosił pieniędzy. Więc nie da się wprowadzić ujemnej stopy procentowej. Dlatego bank centralny nie chce, żeby nominalna stopa procentowa była blisko zera. Chce ją trzymać daleko od zera, żeby mieć możliwość manewrowania.
Okay.
I dlatego chce utrzymywać lekko dodatnią inflację.
Bezpieczny wygłos.
Tych powodów pewnie możemy wymieniać więcej, ale to jest taki główny. Chodzi o to, żeby zapewnić większą sterowność bankowi centralnemu.
Słuchaj, narzuciłeś pewnie nieświadomie poetykę gier wideo, bardzo mi się to podoba, to ja się będę tego trzymał. Pamiętam, jak grałem 30 lat temu w Mortal Kombat i w ogóle w inne takie bijatyki, to tam było combo. Jak się różne rzeczy połączyło, różne ruchy joystickiem zrobiło, to robiło się specjalne ciosy i specjalne combo. Czy czymś w rodzaju takiego combo nie jest coś jeszcze gorszego? Mówisz, wysoka inflacja jest zła, deflacja nieprzyjemna, bo się trudno z nią walczy, jest jeszcze coś takiego jak stagflacja. Co to jest i czy to nie jest najgorsze combo z możliwych?
No, stagflacja to jest połączenie inflacji i braku rozwoju. Czyli można powiedzieć, że płacimy cenę w postaci wzrostu cen, ale nie mamy korzyści w postaci wzrostu gospodarczego.
Czy ja dobrze kojarzę słowo Japonia z tym określeniem?
Nie, moim zdaniem Japonia miała raczej problem z brakiem inflacji, czyli niski wzrost, niska inflacja. I przez długi czas powszechnie uważano, że Japonia nie jest w stanie wystarczająco mocno zwiększyć ilości pieniądza w gospodarce, że trzyma za niską inflację. Czyli że Japonia była tym głównym przykładem, dlaczego nie chcemy mieć za niskiej inflacji. Prawda? Że to jest też taka pułapka, która sprawia, że bank centralny traci sterowność. I to był przykład Japonii.
Jasne.
Stagflacja, jeżeli by znaleźć dobry przykład stagflacji, ten termin pojawił się w latach, na początku lat 80. Czyli po tej dekadzie lat 70., o której mówiłem, kiedy była wysoka inflacja w krajach rozwiniętych i niski wzrost gospodarczy. I wtedy ukuto taki termin, stagflacja, czyli sytuacja, w której nie ma rozwoju, a jest inflacja. Jest bardzo wiele krajów na świecie, które czegoś takiego doświadczają. No najlepszym przykładem jest Argentyna, która nie tyle się nie rozwija, co się zwija, bo w relacji do innych krajów dochody w Argentynie spadają. One oczywiście realnie troszkę tam rosną z dekady na dekadę, ale świat rozwija się średnio rzecz biorąc dużo szybciej, więc Argentyna w relacji do Stanów Zjednoczonych, w relacji do Europy Zachodniej, nawet do Polski jest coraz biedniejsza, a jednocześnie jest krajem, gdzie notorycznie wraca problem inflacji. Mhm. Więc to jest oczywiście najgorsza sytuacja, ale ja myślę, że generalnie duża, wysoka inflacja, taka bardzo wysoka, jest czymś, czego po prostu ludzie nie lubią. Niektórzy mówią, że wysoka inflacja jest dobra dla gospodarki. Nawet jeżeli ludzie nie lubią, to ona naoliwia gospodarkę i sprawia, że wszystko się lepiej kręci. No tylko problem polega na tym, że my żyjemy w systemie demokratycznym, w którym to ludzie wybierają władzę, a ludzie nie lubią inflacji. I jak sądzę, ci, którzy mówią, że wysoka inflacja jest dobra, powinni zwrócić na ten prosty fakt uwagę, że
ludzie ich nie wybierają.
Tak, no zobaczmy. Bardzo dobrym przykładem jest ten okres 2021-2023 w Polsce. Mieliśmy jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych, średnio rzecz biorąc, bo sam 2023 rok był słaby, ale średnio rzecz biorąc jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie. Mało który kraj przeszedł pandemię tak dynamicznie jak my. Ale przeszliśmy tą pandemię jednocześnie z wyższą inflacją niż inne kraje. I co z tego, że ta inflacja w dużej mierze była wywołana czynnikami zewnętrznymi? Ludzie tego nie zaakceptowali. Wysoka inflacja była jednym z głównych powodów, dla których PiS stracił w 2023 roku władzę. I ludzie w Platformie Obywatelskiej doskonale wiedzieli, że ta inflacja nie była w 100% winą PiSu, ale uderzali w ten punkt, bo doskonale wiedzieli, że to jest coś, co wyborców interesuje. Mhm. Więc ludzie nie chcą wysokiej inflacji, koniec, kropka. No, to wydaje mi się dla wszystkich, którzy konstruują politykę gospodarczą, powinno być jasne.
Powinni pamiętać. To teraz powiedz proszę, w najbardziej dla ciebie komfortowej perspektywie, naszkicuj mi proszę scenariusz, twój najbardziej prawdopodobny, bazowy scenariusz dla inflacji. Taki, wiesz, taki, z którym ty się czujesz komfortowo, żeby nie przesadzać, nie sięgać za daleko w przyszłość. Ale czego ty się spodziewasz?
Przedstawiłem przed chwilą szereg argumentów tych, którzy się obawiają powrotu inflacji. Ale nie powiedziałem jednej istotnej rzeczy, że mnie te argumenty nie w pełni przekonują. Czy jest obóz ludzi, którzy uważają, że pieniądz będzie tracił na wartości szybciej niż średnio historycznie. I dlatego warto trzymać różne trwałe aktywa, mieszkania, złoto. Na pewno nie pieniądz i na pewno nic, co jest jakimś zobowiązaniem tylko finansowym.
No właśnie.
Natomiast mi się wydaje, że system jest mimo wszystko bardziej stabilny niż powszechnie się wydaje. Nie wiem oczywiście, czy nie wybuchnie jakaś wojna, czy nie będzie kolejnej pandemii. Nie umiem tego przewidzieć, ale w takich ramach, w jakich dziś funkcjonujemy, wydaje mi się, że jest szansa na utrzymanie w miarę stabilnej inflacji. Przede wszystkim ze względu na to, że stabilna inflacja jest czymś, czego bardzo pożądają ludzie, czyli ci, którzy ostatecznie wybierają władzę. Prawda? Wszyscy politycy na świecie w ostatnich latach nauczyli się, że inflacja jest zabójcą rządów. Wszędzie, gdzie była wysoka inflacja, rządy kończyły żywo. Czy to były rządy prawicowe, jak w Wielkiej Brytanii, czy to były rządy lewicowe, jak w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie, gdzie inflacja była podwyższona, rząd został wymieciony. I sądzę, że to jest lekcja, z którą wyszli politycy z tej ostatniej fali, że inflacja nie jest czymś, na czym łatwo zbija się kokosy polityczne. Wręcz przeciwnie. Dlatego sądzę, że te argumenty, które wskazują na konflikt polityczny, nieumiejętność, niemożność podniesienia podatków, na wydatki emerytalne, na wydatki zbrojeniowe. One oczywiście są słuszne z makroekonomicznego punktu widzenia, ale ostatecznie politykom też będzie zależało na tym, żeby inflacja była niska. Podam przykład, żeby nie pozostawać gołosłownym. Spójrzmy na to, jak Donald Trump rozgrywa temat zmiany przewodniczącego Rezerwy Federalnej. Istniały obawy, że przewodniczącym Rezerwy Federalnej może zostać ktoś bardzo bliski Donaldowi Trumpowi, podległy mu politycznie w istocie. Istniały obawy o to, że Donald Trump będzie starał się wykorzystać Rezerwę Federalną, żeby pobudzać gospodarkę ponad to, co jest optymalne z makroekonomicznego punktu widzenia, czyli ponad to, co bank centralny uzna za pożądane dziś. Ale presja rynku finansowego, opinii publicznej jest na tyle silna, że Trumpowi trudno jest wsadzić swojego człowieka do Fedu. Zobaczymy, decyzja jeszcze nie zapadła z tego, co wiem, ale sądzę, że prezesem Fedu prawdopodobnie nie zostanie ktoś uznany w 100% za politykiera. Prawda? Czy nie jest łatwo politykowi sterować bankiem centralnym, nawet jeżeli podejmuje takie próby. Dlaczego? Dlatego, bo system dziś już działa w taki sposób, że niezależny bank centralny, a przynajmniej bank centralny, który dba o stabilność inflacji, jest uznawany jako wielka wartość systemu. I mi się wydaje, że to jest punkt, który trudno będzie politykom czy decydentom w ogóle naruszyć. Prawda? Więc ja rozumiem te wszystkie argumenty polityczne, strukturalne, które wskazują, że ta inflacja może być średnio rzecz biorąc wyższa w przyszłości, ale mi się wydaje, że mimo wszystko presja wyborców będzie na tyle silna, że to nie będzie takie proste.
Czyli mówiąc bardzo ostrożnie i ogólnie, powiedz proszę, czy się z takim stwierdzeniem komfortowo czujesz, najprawdopodobniej nie dostrzegasz takiego ryzyka, by w najbliższych latach inflacja w Polsce była wyższa niż jednocyfrowa. Czy przesadziłem?
Słowo nie dostrzegam ryzyka byłoby niesłuszne, bo wydaje mi się, że po ostatnich latach każdy człowiek widzi, że tych ryzyk jest bardzo dużo. Okay. Powiem inaczej. Mhm. Moim zdaniem nie będziemy mieli dwucyfrowej inflacji w Polsce prędko. Prawda? Jeżeli nie pojawią się jakieś kataklizmy.
Okay.
Tyle. Wiadomo, że rzeczywistość może się różnie ułożyć, ale to jest moje przekonanie. Jasne. Jak patrzę na system, jak działa, jakie są bodźce, jakie ludzie podejmują decyzje w tym systemie, to wydaje mi się, że dwucyfrowej inflacji w przewidywalnej perspektywie, jeżeli nie będzie kataklizmów, nie będziemy mieli.
Jasne. To teraz chciałbym trochę porozmawiać o Państwa pieniądzach, o Waszych zarobkach, o Waszych wynagrodzeniach, o Waszych pensjach. Trochę o tym powiedziałeś i chciałbym ten wątek rozwinąć. Czy my dogoniliśmy z wynagrodzeniami, średnimi wynagrodzeniami w Polsce, przegoniliśmy, odpracowaliśmy ten realny spadek wynagrodzeń, do jakiego doprowadziła wysoka inflacja?
Tak. Średnio rzecz biorąc, tak. Jak sobie spojrzymy na przeciętny poziom wynagrodzeń w Polsce i narysujemy taką linię, to zobaczymy, że w tej linii jest taka wyrwa w okresie wysokiej inflacji, ale już jesteśmy za tą wyrwą i ta linia idzie do góry.
Okay.
I ona idzie do góry po takiej trajektorii, po jakiej by szła, gdyby nie było tej wyrwy.
Ciekawe.
Więc można powiedzieć, że jesteśmy pod względem przeciętnych wynagrodzeń już daleko za inflacją. Przy czym oczywiście wiadomo, jak jest ze średnią. Tak? Jedni są wyżej, drudzy niżej. A tak jak powiedziałem, największym problemem z inflacją jest to, że ona zostawia w ludziach poczucie niesprawiedliwości, nierówności. Tego, że nie każdy sobie wyszarpał odpowiednią część tortu. Więc ja nie mówię, że dziś wszyscy czują się zadowoleni. Ale patrząc na przeróżne wskaźniki, które mamy w gospodarce, wydaje mi się, że ostrożnie można powiedzieć, że Polacy czują się w miarę stabilnie.
No dobrze, to jeszcze kilka słów na temat tej części równania, bo wyjaśniłeś nieźle, dość kompleksowo to, czy my w najbliższych latach będziemy czuli się dobrze czy źle, idąc do sklepu i płacąc rachunek, czyli trochę o inflacji sobie powiedzieliśmy, to powiedzmy o tej drugiej stronie, czyli czy my w najbliższych latach będziemy się czuli dobrze, otrzymując wynagrodzenie co miesiąc na konto. Co dalej z naszymi wynagrodzeniami? Czy Polacy będą zarabiać więcej?
Tak, będą. Średnio rzecz biorąc tak. Dzisiaj przeciętne wynagrodzenie realnie, czyli jak już odejmiemy inflację, rośnie w tempie około 4,5%.
Rocznie. Powyżej inflacji, tak jak powiedziałem.
Tak, powyżej inflacji, średnio rzecz biorąc. Oczywiście część ma osób podwyżki, część nie, natomiast średnio rzecz biorąc to jest 4,5% i to jest, można powiedzieć, solidny wzrost. Dlatego, że w długim okresie wynagrodzenie powinno rosnąć mniej więcej w podobnym tempie, ono nie musi rosnąć równie idealnie, ale w podobnym tempie jak wydajność pracy, czyli zdolność wytwarzania towarów i usług. A ta wydajność pracy w Polsce przeciętnie rzecz biorąc rośnie w tempie mniej więcej około 3% rocznie, prawda? Więc ten wzrost realny płac o ponad 4% to jest solidny wzrost. I w różnych badaniach nastrojów konsumentów widać, że ludzie czują się lepiej finansowo dziś niż rok temu, niż 2 lata temu, niż 3 lata temu. Więc Więc jakaś poprawa jest. I to widać w badaniach i GUS-u, i CBOS-u, i różnych prywatnych ośrodków badawczych.
To się raczej utrzyma? To znaczy Polacy en masse średnio będziemy zarabiali więcej niż będzie wynosiła inflacja?
Tak. W tym roku tak. Wydaje mi się, że w przewidywalnej perspektywie tak. Uważam, że realny wzrost płac w Polsce powinien się utrzymać w okolicach 3-4%.
Jasne. A to jest ciekawe, bo to by nam... Statystyki to jedno, tłumaczenie polityków to jedno, ale takie nasze osobiste poczucie i przekonanie, samo poczucie z naszym portfelem, to jest przede wszystkim dla nas kluczowe. W końcu najbardziej nas obchodzi to, jak sami się czujemy z pewnymi rzeczami i takie subiektywne odczucie. Czy to oznacza, że Polacy będą mieli w najbliższych latach dobre powody, żeby mówić, że są coraz bogatsi?
Tak sądzę. Tak sądzę. Jest takie ciekawe badanie CBOS-u, w którym pyta się co miesiąc Polaków, czy są zadowoleni ze swojego życia. Ono jest o tyle ciekawe, że sięga końca lat 80. Oczywiście zawsze są pytania o reprezentatywność próby, to są te same pytania, które można postawić przy sondażach politycznych, prawda? Znam takie sondaże CBOS-u, które mają wyniki budzące pewne znaki zapytania. No ale tu ogromną zaletą jest to, że widzimy dane od prawie 40 lat i możemy sobie porównać. Dziś wskaźnik osób, które odpowiadają, że są zadowolone, jest rekordowy. Jest rekordowy. Około 2/3 Polaków, około 66%. Nie pamiętam teraz dokładnie, czy to jest 62, czy to jest 66, ale gdzieś w tych okolicach odpowiada, że są zadowoleni.
Ze swojej sytuacji finansowej.
Tak. Tam chyba to pytanie dotyczy generalnie sytuacji życiowej.
Okej.
Więc widać pewien spokój i optymizm. I to widać w szeregu innych wskaźników. Kiedy spojrzymy sobie na wskaźniki bardziej takie ekonomiczne, które bada GUS i badają różne ośrodki badawcze i podobne wskaźniki widzimy w innych krajach, to widzimy, że Polacy są bardziej optymistyczni niż obywatele innych krajów europejskich. Przynajmniej w odniesieniu do tego, co było przed tymi kataklizmami, czyli w 2019 roku. My szybciej wróciliśmy w pobliże tych poziomów sprzed pandemii, sprzed wojny, niż obywatele krajów zachodnich. Albo jest takie badanie na przykład prowadzone międzynarodowo we wszystkich chyba krajach, albo w większości krajów na świecie, w którym pyta się ludzi, czy są zadowoleni ze swojego życia w skali od 0 do 10. To jest taka tak zwana drabina Cantrilla. Czy biorąc pod uwagę, że maksymalny poziom, na którym możesz się znaleźć, to jest 10, a minimalny 0, jak byś ocenił dziś swoją pozycję? I w tym badaniu Polacy wypadają coraz lepiej. Kiedyś byliśmy, powiedzmy 11 lat temu, byliśmy w końcówce krajów Unii Europejskiej, dzisiaj jesteśmy w czołówce. Więc my nie jesteśmy już narodem pesymistów.
Narzekających, prawda? To
tak.
Jest niesamowite.
My nie jesteśmy narodem pesymistów na tle tego, co jest w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych nawet. Badania nastrojów konsumentów w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej wyglądają słabiej niż w Polsce. Dziś jest w Polsce jakiś optymizm. Ja bym powiedział, że Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie dziś, w którym panuje poczucie, że generalnie jest lepiej niż było. Że nie jest dobrze może, bo takie zdrowe narzekanie czasami jest nawet dobre.
Mobilizujące.
Mobilizujące. Mhm. Więc w Polsce nie ma przekonania, że jest dobrze. Ale wydaje mi się, że jest przekonanie, że jest lepiej niż było. A w Europie Zachodniej nie ma takiego przekonania powszechnie. W Europie Zachodniej jest raczej takie poczucie pewnej trwałej negatywnej zmiany. W Stanach Zjednoczonych, jak sądzę, podobnie. Chociaż to oczywiście zależy też dzisiaj od tego, kto po jakiej stronie sporu politycznego się znajduje.
Mówiłeś o tym kilka razy dzisiaj, o tym, że nie wszyscy, że są tacy, może tak, są tacy, którzy wątpią w trwałość, ogólnie mówiąc, systemu i stąd popularność takich twardych aktywów jak mieszkania, czy na przykład złoto. Zastanawiam się, czy w Polsce jednym z takich, którzy nie wierzą w trwałość systemu jest jeden z ludzi, którzy niejako stoi na czele tego systemu. bo zastanawiam się, co może myśleć na ten temat szef Polskiego Banku Centralnego, profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, który jest na zakupach. Ostatnio, proszę Państwa, sam Narodowy Bank Polski pokazał taką grafikę, takie zestawienie, ile mamy rezerw złota. Jesteśmy na 12. miejscu w tej chwili na świecie. Jest to stan rezerw złota banków centralnych na świecie na koniec 2025. Polska ma 550 ton złota. Najwięcej mają zdecydowanie Stany Zjednoczone, 8133, ale ciekawsze są jeszcze bardziej zapowiedzi pana prezesa Glapińskiego, bo chce, żebyśmy byli w pierwszej dziesiątce, żebyśmy przeskoczyli dzisiaj dziesiątą Turcję, która ma 644 tony złota, bo chcemy mieć 700 ton złota. I będziemy w dziesiątce krajów, w dziesiątce banków centralnych na całym świecie, które mają najwięcej, największe rezerwy złota. Rozumiesz taką potrzebę i takie dążenie pana prezesa?
Rozumiem, tak. Rozumiem. Pewnie trudniej byłoby odpowiedzieć na pytanie, czy się zgadzam. Natomiast na pewno w momencie, w którym NBP podjął decyzję o zwiększeniu zasobów złota w 2023 roku, ta decyzja była dobra. Nawet jeżeli wtedy mogła wydawać się kontrowersyjna, to dziś wiemy, że mogła być dobra. Znacznie trudniejsze jest pytanie, czy dziś warto zwiększać dalej te rezerwy. Więc wydaje mi się, że NBP i Adam Glapiński zrobili dobry zakład na złoto. Dlaczego? Dlatego, bo zaczęli kupować złoto tuż przed momentem, kiedy na świecie pojawiła się taka potrzeba akumulacji tego kruszca. Zwiększona. Oczywiście ta potrzeba była zawsze. Prawda? Od, można powiedzieć, setek, jeżeli nie tysięcy lat. Ale jak sobie spojrzymy na wahania o bardziej krótkookresowym charakterze, cykliczne, to w obecnym cyklu, czyli patrząc na ostatnie, nie wiem, 10-15 lat, ta zwiększona potrzeba akumulacji złota pojawiła się gdzieś w 2023 roku na świecie. Czyli mniej więcej po tym, jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Tam minęło jeszcze trochę czasu, zanim ten wzrost cen złota się rozpoczął. I NBP zaczął akumulować złoto. W momencie, kiedy zaczęły robić to, czy też inne banki centralne i inwestorzy prywatni na świecie. I cena złota od tamtego czasu w dolarach wzrosła chyba o 60 czy 70%.
To, czyli wzrosła także wartość naszych rezerw wcześniej poczynionych.
Tak, wzrosła wartość naszych rezerw. Ale wydaje mi się, że przynajmniej w tym pierwszym punkcie, bo tak jak powiedziałem, dziś to jest bardziej kontrowersyjny
temat. Dlatego, że jest drogo?
Dziś tak, dlatego, bo już jest drogo i dlatego, że nie wiem, czy warto mieć aż tak duży udział złota w swoich aktywach. Dlaczego rozróżniłbym te dwa momenty, czyli 2023 rok i dziś? Widzimy, że światowy system finansowy na pewno trochę trzęsie się w posadach. Moim zdaniem on jest bardziej stabilny niż wydaje się Adamowi Glapińskiemu, ale on na pewno ma w sobie zwiększoną dozę ryzyka w stosunku do tego, co było. Zarówno ze względu na wojnę w Ukrainie, jak też ze względu, a może przede wszystkim, ze względu na fakt, że Donald Trump i jego ekipa zaczynają kwestionować przewidywalność i bezpieczeństwo inwestowania w amerykańskie papiery skarbowe. Prawda? Czyli w otoczeniu Donalda Trumpa pojawiła się taka koncepcja, żeby zniechęcić świat do kupowania amerykańskich papierów skarbowych. Dlatego, że Amerykanie nie chcą tak dużego napływu kapitału do swojego kraju, ponieważ uważają, że to nadmiernie aprecjonuje dolara i niszczy ich przetwórstwo.
Żeby dolar był słabszy.
Team Trump chce mieć słabszego dolara w istocie, bo oni chcą mieć bardziej konkurencyjne przetwórstwo. I pojawił się taki pomysł, żeby może opodatkować tych, którzy mają amerykańskie obligacje. Oczywiście ten pomysł nigdy nie wszedł wysoko na agendę polityczną. Wydaje mi się, że Donald Trump nigdy o tym nie wspomniał explicite, ale mówili o tym ludzie związani z tworzeniem jego polityki. Na przykład taki ekonomista Steven Miran, który został członkiem Zarządu Rezerwy Federalnej, napisał taką analizę, w której proponował coś takiego i był jednym z głównych doradców Trumpa. Więc na świecie wzrosły obawy o to, czy dolar jest kotwicą wartości. Czyli jest tym, co pozwala przechować wartość. Prawda? Bo czasami człowiek chce przechować wartość, czyli chce sobie kupić coś za 50 lat, a nie dziś. No może człowiek nie, ale rząd myśli w takiej perspektywie. A człowiek może chce przechować coś na 10 lat i się zastanawia, jak to trzymać. Czy trzymać to właśnie w formie mieszkania, złota, jakiejś akcji. Jak cokolwiek finansowego się trzyma, no to musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakiej walucie. No więc dolar był tą kotwicą wartości. Walutą, którą warto trzymać długookresowo. I wydaje mi się, że ludzie zaczęli sobie zadawać pytanie, czy rzeczywiście tak będzie. Czy rzeczywiście dolar będzie kotwicą wartości. Nie chcę powiedzieć, że dziś wiarygodność dolara została zniweczona, bo absolutnie coś takiego się nie dzieje, ale na pewno pojawił się taki znak zapytania. I sądzę, że to mógł być jeden z powodów, dla których nasz bank centralny dywersyfikuje swoje aktywa. Czyli nie chce trzymać wszystkiego w jednym koszyku, w dolarze, w euro, czy w dwóch koszykach, bo to było głównie dolar i euro. Chce dywersyfikować, chce większą część trzymać w czymś, co jest niezależne od głównych walut. I to sądzę, że w jakimś stopniu miało sens. Natomiast pytanie teraz jest takie, czy jest sens dalej akumulować złoto? Czyli trzymać nie 25%, ale powiedzmy 30% rezerw w złocie, a może więcej, może 40%. Nie wiemy, dokąd NBP zmierza. Nie mamy jasno określonego celu. I to moim zdaniem jest już bardziej kontrowersyjne i wymaga pewnej refleksji, zastanowienia, debaty. Bo pamiętajmy, że złoto ma pewne zalety, czyli jest traktowane jako ten kruszec, który pozwala przechować wartość, bo jest go mało, generalnie jest bardzo pożądany z różnych powodów i to tworzy taki kontekst, w którym cena złota w długim okresie generalnie rośnie, ale trzymanie złota niesie też pewne koszty. A głównym kosztem jest to, że nie dostajesz odsetek. Jak kupisz amerykańskie obligacje dziś, nawet krótkookresowe, no to masz jakieś 4% w odsetkach, może niecałe. A jak trzymasz złoto, to nie masz żadnych odsetek. Czyli musisz liczyć, że to złoto będzie drożało cały czas. Czy ono będzie drożało rzeczywiście, biorąc pod uwagę, jak już jest drogie? Czy będzie drożało w takim stopniu? Czy bank centralny powinien rezygnować z dochodów odsetkowych, które ma, trzymając obligacje? To mi się wydaje już bardziej kontrowersyjne. Więc wydaje mi się, że im dalej idziemy tą drogą akumulacji złota na dużą skalę, tym więcej pojawia się znaków zapytania, czy warto to robić.
1/4 rezerw w złocie?
Wydaje mi się, że mniej więcej tyle to teraz jest. Nie pamiętam dokładnie, ale zdaje się, że takie były deklaracje. Będzie rosło dalej.
Powinno się to trzymać w kraju? To nie ma znaczenia.
Ja myślę, że część mamy w kraju, część mamy
w
innych miejscach. Trudno mi szczerze mówiąc powiedzieć. Chyba nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
A jakie są z tego takie autentyczne makroekonomiczne plusy, jakie wynikają z tego atuty takie pewnie dla stabilności państwa, w imieniu którego, na rzecz którego działa taki bank centralny, jak Narodowy Bank Polski, że się ma 1/4 rezerw w złocie. To są pewne atuty, które wychodzą na wierzch w czarnej godzinie, w przypadku jakiegoś możliwie najczarniejszego scenariusza. Po co się to robi? Czy to się po to robi, żeby pokazać w którymś momencie co roku jakiś stan ten rezerw w przeliczeniu na dziś, po dzisiejszej cenie, po dzisiejszej wartości aktywów, po co się trzyma takie złoto?
Bank centralny takiego kraju jak Polska trzyma rezerwy w formie aktywów zagranicznych, czyli nie krajowych obligacji, depozytów i tak dalej, tylko aktywów zagranicznych, po to, żeby zabezpieczyć finansowo kraj. Czyli żeby zapobiec sytuacji, w której na przykład inwestorzy nagle uciekają z danego kraju, sprzedają walutę i to doprowadza do jakiejś gigantycznej przeceny i uniemożliwia właściwie krajowi prowadzenie transakcji międzynarodowych. Innymi słowy, żeby to uprościć, posiadanie dużych rezerw walutowych albo złotowych zwiększa wiarygodność danego kraju w relacjach z inwestorami zagranicznymi. I to jest ten plus. Ale teraz uwaga, bo to jest dość ciekawe. W istocie my chełpimy się tym, chlubimy. My, mówię, jako kraj, a tak naprawdę chodzi tutaj o bank centralny, że mamy bardzo dużo złota. Tylko dziś, kto ma na świecie złoto i kto je akumuluje? Albo kto ma złoto? Z jednej strony to są kraje bogate, takie jak Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, które miały to złoto jeszcze w czasach, kiedy złoto było fundamentem systemu finansowego i pieniężnego. Kiedy złoto decydowało o wartości pieniądza.
Kiedy to nie było takie fiducjarne, oparte o wierze.
Dziś, bo pieniądz kiedyś czerpał swoją wartość z wartości kruszcu.
Był ściśle z nim powiązany.
To się zaczęło zmieniać mniej więcej 300 lat temu, a na większą skalę, na taką największą skalę, zmieniło się na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, kiedy Stany Zjednoczone odeszły od powiązania dolara ze złotem. Od tamtego czasu, co jest kotwicą wartości pieniądza? Nie ilość kruszcu, ale wiarygodność banku centralnego, czyli zobowiązanie władzy do tego, że będzie utrzymywała stabilny pieniądz. To jest kotwica.
Ja może wymienię tych 12 krajów, które mają w tej chwili najwięcej rezerw złota. Cały czas spoglądam na oficjalną grafikę przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, chociaż akurat NBP cytuje tutaj World Gold Council. Stany Zjednoczone na miejscu pierwszym bezapelacyjnie, dużo niżej Niemcy, Włochy, Francja, Rosja, Chiny, Szwajcaria, Indie, Japonia, Turcja, Holandia i na 12 miejscu Polska.
Tak, no więc oczywiście przede wszystkim są to kraje duże i bogate. Kraje duże i bogate zawsze mają więcej wszystkiego. Ale Polska jest bardzo wysoko, bo my pod względem wielkości PKB, wielkości naszej gospodarki jesteśmy na 20 miejscu na świecie, a pod względem posiadania złota na 12.
A chcemy być 10.
W relacji do wielkości gospodarki mamy więcej złota niż średnio rzecz biorąc inni, a chcemy być na 10 miejscu. Ale złoto mają albo te kraje, które kiedyś miały złoto, kiedyś jeszcze w tym systemie, kiedy złoto było uznawane jako kotwica wartości, albo, i to dzisiaj jest taki duży trend, złoto mają kraje, które są w konflikcie z krajami zachodnimi, czyli Chiny, Rosja, czyli takie, które obawiają się o stabilność systemu opartego o dolara, które obawiają się, że kiedyś mogą zostać odcięte od systemu dolarowego. Bo dzisiaj Stany Zjednoczone stosują na szeroką skalę instrument walki ze swoimi przeciwnikami politycznymi, jakim są sankcje gospodarcze. A sankcje gospodarcze jest Stanom Zjednoczonym łatwo wprowadzać ze względu na fakt, że Stany widzą każdą transakcję w dolarach. A przynajmniej większość. Jeżeli nie wieziesz walizki w dolarach, tylko robisz transakcję bankową, to ostatecznie ślady tej transakcji trafiają do Stanów Zjednoczonych. Więc Stany widzą większość transakcji dolarowych, które dzieją się na świecie i są w stanie odciąć od dolara, kogo chcą. Prawda? Więc kraje, które są w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi, oczywiście obawiają się o to, że w pewnym momencie zostaną odcięte od dolara. Dlatego akumulują złoto, bo złoto pozwala im ominąć ten system oparty o dolary. Dlatego w ostatnich latach bardzo mocno złoto kupował chiński bank centralny ze względu na narastający konflikt między Chinami a USA. Wiadomo, że dla Rosji złoto jest takim jedynym elementem ich rezerw, który mogą wykorzystać, ponieważ rezerwy w euro i w dolarach, czy w euro mają, w dolarach nie pamiętam, ale w euro mają zamrożone. Więc złoto akumulują banki centralne z krajów, które w jakiś sposób są antysystemowe.
Myślę, że w tym
sensie... My dlatego jesteśmy w takiej dziwnej pozycji.
No okej. Ani specjalnie, ani super bogaci, w sensie nie tak jak...
Tak, nie mamy tego złota ze starych czasów, tak. Jeszcze kiedy złoto było fundamentem systemu finansowego, ani, no mam nadzieję, nie jesteśmy krajem, który rozważa jakieś ryzyko bycia obłożonym sankcjami.
Chyba, że rzeczywiście masz rację, bo ani w jednej, ani w drugiej grupie się chyba nie mieścimy, czyli też nie rozważamy ryzyka bycia objętymi sankcjami, sami też nie zamierzamy oczywiście podważać, jakkolwiek brzmi to śmiesznie, trwałości dolara i oparcia o dolara, ale może gramy na sytuację, w której to się wydarzy, w którym ten system zatrzeszczy w posadach jeszcze bardziej. Może Adam Glapiński w jakimś sensie gra przeciwko systemowi.
No ja tak myślę, że w pewnym sensie Adam Glapiński nie ufa systemowi finansowemu w takim kształcie, w jakim on funkcjonuje.
Mhm. Dla jasności to nie musi być złe. To znaczy, jeżeli tak jest, to rozumiem, że on działa w najlepszym, przez siebie najlepiej rozumianym interesie zabezpieczania niż państwo. Na wypadek
tak, i dlatego ja uważam, że do pewnego stopnia ruch w tą stronę do pewnego stopnia miał pewien sens. Dlatego, bo ewidentnie widzimy, że świat trochę się zatrząsł w posadach, więc jakaś dywersyfikacja aktywów jest pożądana. Jakieś odejście od dolara jest pożądane, jest okej. Okay. Natomiast my idziemy cały czas w tym kierunku,
jeszcze
cała naprzód.
Tak
i
jest.
Pytanie, czy to jest uzasadnione. Bo dziś złoto jest wyrazem nieufności do systemu finansowego. Po prostu. Jeżeli ktoś nie ufa systemowi finansowemu, to kupuje złoto. Dlatego, że czym jest dziś przechowania wartości? Przechowaniem wartości dziś są obietnice finansowe. Kiedyś w starych czasach przechowaniem wartości były towary. Towary takie, które można długo przechować. Nie może to być pszenica, bo pszenicy nie przechowasz 10 lat. Prawda? To samo z jakimkolwiek towarem spożywczym. Może sól.
Chciałem powiedzieć tak.
Może sól. Ale wiesz, soli musiałbyś nakupować tyle, że nie mógłbyś jej zmieścić prawdopodobnie, żeby przechować wartość. Więc to musi być coś, czego na świecie jest mało. No więc dlatego złoto spełniało zawsze tą wartość. Złoto, srebro, niektóre inne metale. Natomiast od mniej więcej 200-300 lat system finansowy stopniowo odchodzi od traktowania złota jako najważniejszej przechowalni wartości. To najważniejszą przechowalnią wartości dziś, czyli takim instrumentem, który pozwala tobie zachować twoją siłę nabywczą przez 5, 10, 15 lat, odłożyć swoją konsumpcję na przyszłość, są instrumenty finansowe, czyli czyjaś obietnica, że ktoś ci da swoją siłę nabywczą. Mhm. Czyli ja na przykład mówię, Patrycjusz, ja zakładam super firmę produkującą, powiedzmy, nie wiem, kamizelki ładne. Daj mi swoją siłę nabywczą dziś, czyli pieniądz, a ja za 10 lat oddam ci to, co mi dałeś, plus 50%. Prawda? Czyli ty przechowasz swoją siłę nabywczą, a ja ci dam moją obietnicę, oczywiście w formie kontraktu prawnego, który może być jakąś akcją w spółce, prawda? Albo obligacją. To zależy. Warunki tego kontraktu decydują, co to jest za instrument finansowy. Natomiast dziś przechowaniu wartości są obietnice. No ale oczywiście, jak to z obietnicami bywa?
Nie wszystkie są realizowane.
Nie wszystkie są realizowane, więc jeżeli ktoś nie ufa, fundamentalnie rzecz biorąc, sposobowi, w jaki się składa w naszym systemie obietnice, czyli instrumentom finansowym, no to chce mieć więcej złota. Tylko że jeżeli ktoś mi mówi, warto trzymać trochę złota na czarną godzinę, to ja mówię, masz rację. Tak może być, ale jeżeli ktoś mi mówi, ja chcę trzymać w złocie ogromną część moich aktywów, typu 30-40%, to ja wtedy uważam, że to chyba nie jest uzasadnione.
Ignacy, dla jasności ja wchodzę w twoją propozycję. Tak? Jak będziesz...
No ja wiem, bo cię łatwo mogę przekonać.
No tak, akurat mi łatwo. Więc możesz na mnie liczyć, ale wiesz, no właśnie, na koniec chciałem się zapytać trochę to, do czego sam doszedłeś. Co to oznacza dla widza programu Horyzonty? Skoro Adam Glapiński, mądry człowiek na czele mądrych ludzi w Narodowym Banku Polskim decyduje się na postępujące zakupy złota, już jest to kraj na 12 miejscu, a chcemy być w top 10 i będziemy mieli 700 ton złota, 1/4 rezerw w złocie właśnie. Czy to oznacza, że widz programu Horyzonty także powinien rozważać zakup złota, dokupywanie złota? Tak jak powiedziałeś, 30% majątku to pewnie nie, ale 5, nie wiem, góra 10% mojego portfela, w którym oszczędzam na emeryturę, to może już tak? Jak powinien czytać i czy jakkolwiek powinien czytać na własny, prywatny, osobisty użytek nasz widz ruchy Polskiego Banku Centralnego?
Ja myślę, że nie powinien ich naśladować w 100%. Pamiętajmy, że Narodowy Bank Polski chce zabezpieczyć nasz kraj, nasz system finansowy, jego stabilność i robi to poprzez alokowanie swoich rezerw w aktywach zagranicznych. Przeciętny człowiek zwykle oszczędza w walucie krajowej, prawda? Z wielu powodów. No, tak to jest, że kupujemy rzeczy, które są nam bliskie, które widzimy, które możemy łatwiej ocenić. Trudniej jest nam kupić na przykład akcje w Stanach Zjednoczonych, nie technologicznie, bo technologicznie jest to łatwe, ale my nie mamy żadnej przewagi w ocenie tych spółek nad Amerykanami, prawda? Można powiedzieć, okej, no rynek amerykański jest duży, rozwinięty, tam warto zawsze być, no ale weźmy pod uwagę rynek niemiecki, tak, czy francuski, czy włoski. Trudniej jest zrozumieć te spółki nam niż Włochom, Francuzom, Niemcom. Dlatego ludzie kupują zwykle blisko. To, co rozumieją, widzą, czemu ufają. I zwykle ludzie większość swoich oszczędności trzymają w kraju, w swojej własnej walucie. Więc to już sprawia, że przeciętny człowiek powinien myśleć jednak inaczej niż bank centralny. Przynajmniej bank centralny takiego kraju jak Polska, który jest rynkiem schodzącym i musi trzymać jakąś część swoich rezerw za granicą. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie ma jednego optymalnego sposobu na oszczędzanie. Nie ma. No. To tak jakbyś mnie spytał, słuchaj, jaki jest najładniejszy obraz, najlepszy obraz na świecie? Jakbyś powiedział ludziom, jak mają uważać? My, nie wiem. No, każdy niech sobie wybierze taki obraz, jaki mu się podoba. I umie tylko wyjaśnić, dlaczego tak jest. Niech to jakoś rezonuje w jego życiu. I tak samo jest z inwestycjami. Nie ma jednego sposobu na inwestowanie. Każdy człowiek jest w innej sytuacji, ma inną chęć do ryzyka, ma inne potrzeby, inne zasoby. Inaczej inwestuje człowiek, który ma oszczędności wielkości 2 pensji. Prawda? Wtedy raczej należałoby inwestować ostrożnie. Dlatego, że strata, nie wiem, no 10-15% może już być bardzo bolesna. Inaczej inwestuje człowiek, który ma oszczędności wielkości 100 pensji. On sobie pewnie może pozwolić na większe ryzyko, przynajmniej częściowo, więc nie ma jednego sposobu, ale wydaje mi się, że trzymanie w złocie wysokich 10%, czyli kilkudziesięciu procent, 30-40% swoich aktywów jest grą przeciwko systemowi. Jest wyrazem braku zaufania. Jeżeli ktoś uważa, że nasz system jest kruchy, mówię nasz nie tylko w Polsce, ale na świecie, że rządy nie będą wypełniać swoich zobowiązań finansowych, że pęknięcia, które widzimy w systemie politycznym, będą się tylko pogłębiać, konflikty będą coraz większe, system będzie stopniowo się kruszył i rozpadał, to kupowanie złota jest jak najbardziej słuszne. Tylko... Ale jeżeli ktoś sądzi, że postęp gospodarczy, technologiczny, zmiany społeczne, wyższy standard życia mimo wszystko sprawią, że świat będzie jako tako stabilny, pomijając lokalne konflikty, to wydaje mi się, że trzymanie ogromnej części swoich aktywów w złocie niesie pewne ryzyko.
Ignacy, i niech tak ludzie uważają, nawet niech uważają, że będzie ten wariant pierwszy przez ciebie wymieniony przed chwilą bardziej prawdopodobny, tylko niech państwo tak uważają nie na bazie wypowiedzi z TikToka, nie na bazie blogów różnych youtuberów, tylko niech państwo tak uważają, że system jest wadliwy i się załamie na bazie dziesiątek przeczytanych książek, mądrych, prawda? A nie na bazie jakiegoś jednego czy drugiego blogera i państwu się wydaje, że to się nie utrzyma i ten system z całą pewnością runie. Raczej ty też, jak sądzę, jak cię znam, rekomendowałbyś raczej czytanie książek niż oglądanie TikToka i wyciąganie wniosków?
Zdecydowanie rekomendowałbym czytanie książek, blogów, moim zdaniem też, bo jest wiele ciekawych blogów, chociaż trzeba uważać na to, kogo się czyta. Ale na pewno pytanie o to, jaki sygnał wysyła Adam Glapiński do społeczeństwa, jest słuszne. Bo w momencie, kiedy on zwiększył ilość złota w rezerwach i okazało się, że zrobił to w odpowiednim momencie, na pewno zyskał pewne zaufanie pod tym względem i mógł pokazać sukces. I bardzo dobrze, bo okazało się, że dywersyfikacja jest potrzebna. Ale chwaląc się dużymi zasobami złota, stawiając złoto jako jakiś punkt wartości, moim zdaniem wysyła niejednoznaczny sygnał do społeczeństwa. Bo czy złoto rzeczywiście chroni wartość pieniądza systemu finansowego? Sam powiedziałeś, że wśród krajów o największych zasobach złota jest Turcja, prawda? Turcja, kraj o jednym z najwyższych wskaźników inflacji na świecie w ostatnich latach. Przynajmniej wśród takich krajów, które są nam w jakikolwiek sposób bliskie, w których możemy łatwo podróżować, do których możemy porównywać, bo są kraje w Afryce subsaharyjskiej głęboko schowane, można powiedzieć, przed światem, które pewnie miały wyższe wskaźniki inflacji. No ale takie kraje z tej czołówki światowej, no to mało który miał taką inflację jak Turcja. No i co? I to złoto uratowało przeciętnego Turka przed czymkolwiek. Jak się jedzie do Stambułu, wszędzie są kantory i sklepy ze złotem. Ludzie chcą się szybko pozbyć pieniądza, które dostają w formie pensji. Każdy chce kupić to złoto, prawda? I my, jak rozumiem, nie chcemy mieć takiej sytuacji. No, nie chcemy doprowadzić do warunków, w których nasz pieniądz traci na wartości połowę w ciągu 2 lat. Tak?
Tak naprawdę moje poprzednie stwierdzenie o książkach było jedynie wstępem do tego, żeby zapytać cię, co czytasz.
Co czytam?
Co teraz czytasz? Albo co polecasz, co ci ostatnio utkwiło w pamięci, żebyśmy zostawili naszych widzów z jakąś rekomendacją Ignacego Morawskiego, po którą książkę warto sięgnąć. Być może państwo mają teraz jakieś urlopy, trochę więcej czasu, a jeśli nie, to i tak warto czytać. I co by Ignacy Morawski rekomendował?
Tak, wiesz co, tych książek jest sporo, nie wszystkie są związane z ekonomią, więc nie wiem, czy mam wchodzić w tematy nieekonomiczne. Z takich tematów ekonomicznych na pewno była ciekawa książka w zeszłym roku Sylwii Czubkowskiej, Bóg Techy. To zdecydowanie.
Polecamy, Sylwia. Skąd polecamy państwu Didaskalia z Sylwią, w których opisuje między innymi rolę tych wielkich firm technologicznych i też metodologię działania, metodologię wpływu tak naprawdę na rząd w bardzo.
Tak, była ciekawa książka Daniela Saskinda pod tytułem Wzrost, która tłumaczy, czym jest wzrost gospodarczy, skąd się bierze, jakie są koncepcje wyjaśniające, skąd się bierze wzrost gospodarczy. To myślę była książka warta uwagi. Była bardzo ciekawa książka Piotra Korysia, żeby trzymać się polskich autorów, polskiego ekonomisty i historyka z Uniwersytetu Warszawskiego pod tytułem Pożegnanie z pańszczyzną. Ciekawa historia gospodarcza Polski. Coś czego w Polsce trochę brakuje. Takiego spojrzenia na zmiany ekonomiczne, ale językiem, który jest prosty, można powiedzieć, łatwo przyswajalny. Był taki cały nurt publicystyki, on do dziś chyba trwa, popularny dosyć, takiej historii ludowej. Jak to się żyło chłopom, jak żyje, jak strasznie, jak byli ciśnięci i tak dalej. To było wartościowe, ciekawe, to zresztą przypłynęło do Polski z zagranicy, bo oczywiście jak wszystko my chłoniemy to, co dzieje się na Zachodzie, więc na Zachodzie to się zaczęło już dawno, u nas też, ale wydaje mi się, że to trochę jest taka jednostronna perspektywa, prawda? Więc warto patrzeć trochę szerzej. Piotr Koryś też docenia ten element, bo Pożegnanie z pańszczyzną to jest książka, która pokazuje, jak przedłużanie instytucji pańszczyzny zaszkodziło polskiej gospodarce, ale jednak patrzy na pewne perspektywy z innych stron. Ciekawa rzecz a propos Piotra Korysia i Pożegnania z pańszczyzną jest taka, że ma trochę inne spojrzenie niż bardzo inny znany polski ekonomista, czyli Marcin Piątkowski, na zabory i PRL. Bo Marcin Piątkowski pisze o tym, że PRL trochę przeorał polskie społeczeństwo i wyrównał walcem i to sprawiło, że później jak przyszedł do Polski kapitalizm, łatwiej było Polsce się rozwijać. Że wszystkie te zaszłości pańszczyźniane, nierówności społeczne, wszystkie instytucje, które utrzymywały bardzo sztywną strukturę społeczną, one uniemożliwiłyby Polsce rozwój w długim okresie. PRL mimo całych szkód, które spowodował, zniszczył tą hierarchiczność i sztywność struktury społecznej i dał możliwość rozwoju. Piotr Koryś patrzy na to inaczej. Mówi, że my żeśmy tak dużo stracili technologicznie, jeżeli chodzi o możliwość rozwoju w PRL-u, przez tą podległość, przez nieefektywność systemu komunistycznego, że ostatecznie to wyszło nam bardzo na minus. I tą samą dyskusję można replikować w odniesieniu do zaborów, ale to już nie będę tak głęboko...
No, ale są konkretne rekomendacje.
Wchodził. A z takich nieekonomicznych książek, nie wiem, czy to dyskutujemy?
Nie, no powiedz, co tam czytasz? Jakąś ciekawą powieść szpiegowską? Albo thriller?
Nie, czytam ostatnio taką książkę Listy starego diabła do młodego. Nie wiem, czy znasz tego autora opowieści z Narni.
Clive Lewis.
Tak, Lewisa. To ciekawe. Czytałem też ostatnio sporo takiego filozofa amerykańskiego Daniela Denneta. To kojarzysz pewnie. On się dużo zajmował sztuczną inteligencją. To wydaje mi się jest bardzo istotne dziś, kiedy ludzie się zastanawiają, gdzie nasza sztuczna inteligencja zaprowadzi i się zastanawiają, czym jest ta inteligencja. Czym jest świadomość. W ogóle cała teoria umysłu, czym jest umysł, dziś jest bardziej aktualna niż 10 lat temu.
Tak,
nie?
Tak, żywa nauka, prawda?
To jest Daniel Dennett, który umarł w 2023 roku, napisał masę książek na temat świadomości. Wiele z nich było przetłumaczonych na język polski. I na pewno są warte uwagi. No, mogłem tak jeszcze tutaj, wiesz, wymieniać i wymieniać. Jest na pewno wiele ciekawych nurtów. Które można poruszyć. A jeżeli mogę coś jeszcze tylko rekomendować, jeżeli chodzi o czytanie, to myślę, że warto stosować taką strategię pewnego małego chaosu w czytaniu, czyli pozwalać sobie na jakąś przypadkowość, zainteresować się czymś spoza swojego kręgu widzenia, nie? Bo to pozwala trochę odświeżyć głowę.
Tak, zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o książki, proszę Państwa, to wiedziałem, kogo zapytać. Ignacy Morawski, wicenaczelny Pulsu Biznesu, dyrektor Centrum Analiz spod Data. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.
Dzięki.
Patrycjusz Wyżga, to były Horyzonty. Kłaniam się, do zobaczenia.
Nie jutra i myślenia o emeryturze z mBankiem. Policzymy, ile potrzebujesz na emeryturę i pomożemy zrealizować plany. Wejdź na mbank.pl/emerytura i zacznij regularnie dbać o swoją przyszłość.